Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Mamut. A ja witam serdecznie ojca Witolda po długim niewidzeniu. Trudno byłoby, żebym, ojcze, żebym nie powiedziała chociaż słowa dla ojca obecność. Bardzo się cieszę. O, to jest to słowo, które chciałam powiedzieć. Drodzy Państwo, i zaczynamy nasze spotkanie, bowiem czas nam umyka bardzo, bardzo szybko. Dzisiaj dwoje gości telefonicznie. Pan Dariusz Sobieski. Pan Dariusz jest z nami już?
Jestem, dzień dobry pani.
Psycholog, tak, dzień dobry, szczęść Boże. Oraz pani Celina Maciejewska. Pani Celino, jest pani z nami?
Tak, jestem, dzień dobry tak. Państwu, dzień dobry pani.
Dzień dobry, szczęść Boże. Drodzy Państwo, pani Celina i pan Dariusz są założycielami Fundacji Interwencji Kryzysowej Subvenio w Łodzi. Może zanim przejdziemy do naszego takiego szczegółowego tematu, to powiedzmy o samej fundacji, bo właściwie temat wynika z fundacji, z działania fundacji.
Rozumiem, tak. Znaczy, tak. Może ja bym pani mogła Selina. Na ten temat tak powiedzieć. Znaczy, jakby z czego się wzięła ta fundacja? Fundacja powstała po prostu z potrzeby pomagania jakby w szerszym zakresie niż pomagają instytucje. I no, byliśmy związani z ośrodkiem interwencji kryzysowej i widzieliśmy, że jest jakby większa potrzeba, że są ludzie, którzy potrzebują jakby nieco innej pomocy, że ta pomoc psychologiczna jest niewystarczająca w wielu przypadkach. No i stąd jakby zaczęliśmy w 2012 myśleć o tym i właściwie w maju 2012 powołaliśmy fundację. No i teraz jakby przez te no, 10 lat rozwinęliśmy nawet, to jest tak, że jakby zaczynaliśmy właściwie od pomocy psychologicznej, prawnej, od interwencji kryzysowej. Ale w tej chwili no, mamy wiele takich różnych działań, między innymi telefon zaufania dla osób starszych, między innymi nieodpłatną pomoc prawną. Do 2021 prowadziliśmy też taki duży program z Funduszu Sprawiedliwości, gdzie ta pomoc była dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i to w takim naprawdę dużym, szerokim zakresie.
Kiedyś chyba się w tym temacie spotkaliśmy, to się tak mówi potocznie tu w radiu.
Tak, jasne. I tutaj jakby myślę, że też no pan Dariusz może dużo powiedzieć. Ja generalnie bardzo się koncentruję na pomocy osobom starszym, więc jakby to jest taki mój obszar specjalizacji. Natomiast tutaj pan Dariusz Sobieski myślę, że może też jakby z racji swojego zawodu powiedzieć o tym swoim obszarze, który on rozwija. Ja rozwijam przede wszystkim wolontariat, bo tak naprawdę no, nigdy instytucje nie zapewnią nam takiej 100% wsparcia.
A dlaczego?
No dlatego, że instytucje są w jakiś sposób no, powołane do jakiegoś jednego rodzaju działania. Natomiast fundacja, no tak, na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia w obszarze zdrowia jakąś pomoc, prawda? Ale określoną szczególnie w ustawach. Natomiast my jako fundacja, no możemy właśnie działać tak jak telefon zaufania, możemy działać jako pomoc sąsiedzka, możemy edukować, jakby osoby starsze edukują inne osoby starsze, na przykład w obsłudze smartfonów, komputerów. Czyli jakby no, mamy taką, że powiem, bardziej elastyczną metodę
no,
działania.
No ale
jakby
też, pani Celino, pani wchodzi teraz na swój obszar zainteresowania bardzo
jasne,
mocno.
Jasne.
Siłą rzeczy oczywiście.
Dlatego już oddaję, tak, oddaję.
Tak, jest to zrozumiałe, ale jeszcze, nie, proszę jeszcze może nie oddawać, bo pan Dariusz tak samo nas słyszy.
Jasne.
Tak sobie myślę, bo kiedy tutaj do radia dzwonią różne osoby z potrzebami, czy w czasie audycji, czy po audycji, to ja jednak odsyłam do tych instytucji państwowych, do ośrodka pomocy, do Centrum Pomocy Rodzinie, do i tak dalej, do różnych
takich. Znaczy to jakby jest też dobra forma, ale myślę, że też dobrą formą jest też mieć takie w zanadrzu tej
rozeznanie,
pomocy, takiej trochę
co jeszcze jakieś organizacje robią.
Tak. Ja na przykład ostatnio trafiłam na taki bardzo ciekawy, na uczelni, na taki przygotowany na przykład przez Caritas, taki przewodnik. I są pralnie, gdzie może osoba bezdomna wyprać rzeczy, gdzie się może wykąpać, gdzie jeśli ktoś ma trudną sytuację, nie ma wyżywienia, że może są lodówki społeczne. Czyli jakby te obszary są naprawdę przeróżne i często organizacje pozarządowe pojawiają się tam, gdzie jest jakiś brak, bo często one po prostu jakby z tego się wywodzą, że ktoś tam dostał jakąś pomoc i zobaczył, że ona jakby sam potrzebował, zobaczył, jak bardzo jest potrzebna, bądź jak ktoś pracuje w instytucji i widzi, że no jeszcze tej pomocy
tak,
jest potrzeba
więcej,
prawda?
W instytucjach się po prostu tak z jakoś ograniczony
no
pewnymi
ustawy,
przepisami, tak?
Ustawy też ograniczają, no bo tu musimy spełniać, na przykład w ośrodkach pomocy społecznej musimy spełniać kryteria ustawowe.
Tak, i nieraz 5 zł jeżeli myślimy o pomocy materialnej.
To nie jest wola tego urzędnika, że nie może nam przyznać tej pomocy, tak, tylko po prostu tak reguluje to ustawa. Natomiast w organizacjach pozarządowych oczywiście też w momencie, kiedy jesteśmy dofinansowani z jakiegoś programu.
Bo też przecież
no
działacie na zasadzie bardzo, programów przecież.
Tak, to musimy się bardzo trzymać jeden do jednego. Natomiast są te obszary takie, które są takie zupełnie nasze, czyli jak wolontariat, ta pomoc sąsiedzka, wzajemna edukacja. To jest tak naprawdę takie obszary, gdzie no jakby tylko nas limituje to, czy chcemy mieć tą dobrą wolę, czy mamy ten czas,
rozumiem,
który poświęcimy. No jakby mi się wydaje, że tu jest ogromny taki obszar. Poza tym też organizacje pozarządowe, no to często jakby robimy coś bardzo blisko tych ludzi, albo wręcz należymy do danej grupy.
Ostatnio tak, bardziej widzicie piękno, potrzeby, tak.
Tak, znamy te potrzeby tak naprawdę jeden do jednego. Ostatnio mi tak jedna pani powiedziała, że jak jej mąż uległ wypadkowi, to ona mówi, że była tak zagubiona, nie wiedziała gdzie pójść, bo jakby no internet jest jakąś tam wiedzą, no ale trzeba też trochę się orientować. Jeśli się znajdujemy pierwszy raz w jakiejś sytuacji, chociażby na przykład utraty sprawności, czy udaru, czy na skutek wypadku, no to mamy taką sytuację, że nie wiemy, w sumie jesteśmy bezradni. Musimy liczyć na kogoś, kto już tą sytuację
tak
przepracował.
Pani Celino, może my tak sobie umówmy się, że pod koniec naszej rozmowy podamy jakieś miejsca, gdzie można ewentualnie się zwrócić, żeby poszukać informacji. A teraz chciałabym, żebyśmy, bo już jest 10 minut po 13, czas nam ucieka.
Jasne.
Chciałabym, żeby pan Dariusz, który jest współzałożycielem w waszej fundacji, żeby również się odniósł może najpierw do tego, co pani powiedziała, bo trudno pewnie uzupełniać, bo co tu uzupełniać?
Troszeczkę uzupełnię.
O jednak, tak.
Troszeczkę uzupełnię.
Dobrze.
Wracam myślą do tych momentów, kiedy fundacji jeszcze nie było. Ja wtedy pracowałem w ośrodku interwencji kryzysowej w Łodzi i mieliśmy, na biurku leżało coś takiego, nazywało się to Księga Pracy Wykonanej, Księga Kontaktów i tak dalej. I na przykład pod koniec 2010 roku patrzę, a tam jest 8 tysięcy wpisów w ciągu roku, czyli tyle osób z nami próbowało się skontaktować. Natomiast myśmy byli ośrodkiem miejskim, finansowanym z Urzędu Miasta Łodzi. Bardzo dobrze, że taki ośrodek powstał, ale stawiano nam wyraźne bariery.
Ramy możecie, pewne, oczywiście.
Tak, możecie pracować tylko z mieszkańcami Łodzi, no bo my za nich płacimy.
Właśnie.
Tak nam mówi Urząd Miasta. Możecie pomagać w takim, a nie w innym zakresie. No i co się okazywało w praktyce, to że tak, że dzwonili do nas bardzo często ludzie nie z samej Łodzi, ale z miejscowości podłódzkich, czy to z aglomeracji łódzkiej, czy nawet trochę dalej. Do tego jeszcze chciano od nas pomocy nie tylko stricte psychologicznej, a w ośrodku pracowali tylko psychologowie, no i mieliśmy jednego prawnika na kilka godzin w tygodniu, to było mało. I to po prostu, co nam się zaczęło widzieć w tym wszystkim, to że fajnie, robimy bardzo fajną robotę, pomagamy ludziom, natomiast pomagamy im za mało. Interwencja kryzysowa, a ja jestem, no właśnie, w tym się specjalizuję, zakłada takie działanie, tutaj mądrego słowa użyję, interdyscyplinarne, czyli nie tylko psycholog w gabinecie, ale działanie różnego rodzaju.
Taki tak, człowiek... my, panie Dariuszu, my znamy to pojęcie już w tej audycji bardzo dobrze. Więc...
To dobrze, to tak. Bardzo dobrze. Natomiast generalnie człowiek w kryzysie potrzebuje wszelkiego
tak
rodzaju pomocy.
Wieloaspektowego zainteresowania. Tak,
tak, wieloaspektowego. Trzeba mu pomóc prawnie, ale trzeba mu napisać, wie pani, no, chociażby przykład taki najlepszy, jaki mogę tutaj pokazać. Kiedyś przyszła do mnie pani, miała bardzo trudne sytuacje rodzinne, starała się o mieszkanie z puli miasta, bo takie mieszkanie jej się należało. No ale oczywiście w mieście jej powiedziano, musi pani czekać w kolejce, a ta kolejka trwa, nie wiem, 3, 4, 5, 8 lat. Natomiast pani potrzebowała mieszkania.
I już tak.
To, co zrobiłem na przykład, to wypisałem do urzędnika pismo. O, fajnie było, bo mogłem postawić na główkowy pieczątek ośrodek interwencji kryzysowej, pod spodem podpisać się Dariusz Sobieski, psycholog interwent kryzysowy, czyli byłem podparty autorytetem instytucji, gdzie wyraźnie napisałem, że z panią pracuję już kilka lat. Udało mi się ją wyprowadzić, że tak powiem, na prostą, bo miała za mnie skończone szkoły, więc doprowadziłem do tego, że skończyła szkołę. Że
pokazał pan tę panią w pewnym procesie rozwojowym, tak?
Tak. Natomiast to, co jeszcze napisałem dodatkowo, że tutaj to, co może zrobić urzędnik z Wydziału Spraw Lokalowych, to po prostu pomóc mi w tej robocie, bądź też mi bardzo przeszkodzić. No i napisałem to ładnie, że wolałbym, żeby mi pomógł. No i pomógł. I pomógł. Czyli właśnie takie działanie bardzo interdyscyplinarne.
Panie Dariuszu, to taki przykład bardzo spektakularny. Obawiam się, że po tej audycji będzie pan miał mnóstwo tego rodzaju spraw. Bo nie ukrywam, że ta dzisiejsza audycja też wywołana jest taką dociekliwością w pewnej naszej radiosłuchaczki, która koniecznie chciała się z panem skontaktować.
Pani Barbaro.
Tego rodzaju potrzeb jest, tak? Proszę.
Kilkakrotnie byłem u państwa i w telewizji trwałem, i w Radiu Maryja w rozmowach niedokończonych. Dwa lata temu to było w sierpniu. Tych audycji były 4 pod rząd niemalże. No to rzeczywiście po tym telefon mi się urywał.
Tak, tylko jaka jest tak możliwość było. Rzeczywiście takiej realnej pomocy? Pan tutaj podał piękny przykład, tylko myślę sobie, że to różnie bywa, prawda?
Bardzo różnie. Ja od razu tutaj muszę zaznaczyć, że działam na terenie Łodzi i tutaj okolic, prawda? Tutaj jakieś przełożenie, czy fundacja, czy wcześniej ośrodek interwencji kryzysowej ma, no bo to są instytucje znane tutaj w tych okolicach. Jeśli zadzwoni do mnie ktoś, nie wiem, z Olsztyna albo z Rzeszowa, no to owszem, mogę podpowiedzieć, gdzie się można
tam
zgłosić,
na tym terenie, prawda? Szukać pomocy. Tak,
gdzie można, ale natomiast ja tam nie pomogę, bo nie mam takiej możliwości. Natomiast powiem, kto i gdzie na tym terenie takiej pomocy udzielić może.
Ale jako ośrodek, a jako fundacja może pan, prawda?
Bo oczywiście mogę, no tylko że wracając chociażby do tego konkretnego przykładu, to była klientka, z którą pracowałem przez kilka lat, regularnie tydzień w tydzień, prawda? Ja miałem materiał do pracy.
Tak, tak, rozumiem. Uzasadnienie było bardzo, tak, bardzo poważne.
Natomiast
tak.
Jeśli ja napiszę nawet, bo mogę zrobić, że napiszę pismo, nie wiem, do urzędnika we Wrocławiu na przykład, albo w Legnicy pod Wrocławiem, natomiast urzędnik popatrzy, a co mnie tutaj jakiś psycholog z Łodzi
będzie. Tak, przecież mamy
pisał,
swoich,
prawda?
Tak.
Mamy swoich, tak, tak. Dokładnie. Znaczy ja myślę, drodzy państwo, że to też trzeba naprawdę szukać w najbliższej okolicy, bo często nie mamy wiedzy, a często te organizacje naprawdę dobrze działają nawet w małych miejscowościach.
Tak. Drodzy państwo, przejdźmy już teraz do naszego dzisiejszego tematu. Dziękuję za to, co do tej pory jakoś państwo się zaprezentowali jako specjaliści od trudnych spraw ludzkich, a przecież tych trudnych spraw ludzkich właściwie ciągle mamy. Ciągle jesteśmy, mamy problemy, prawda?
Jak najbardziej.
Tak. I teraz jak właściwie żyć, żeby to takie najogólniejsze pytanie, które powinnam może zadać pod koniec naszej rozmowy, ale jak żyć, żeby te nasze relacje, kontakt z człowiekiem, głównie chodzi nam tutaj o kontakt człowiek-człowiek, tak? Bo od tego się zaczyna wszystko, żeby to było nie niszczące nas, żeby pozwalało nam się rozwijać, żyć, żebyśmy byli po prostu szczęśliwi. Pan Dariusz zaproponował temat toksyczne związki, toksyczne relacje. Ja oczywiście to słowo, mówię do pana Dariusza i do pani Celiny przede wszystkim, to słowo toksyczne od razu mnie jakoś zmroziło, bo toksyczne to od razu kojarzy mi się z trucizną po prostu, z czymś, co nas zatruwa, chociaż zdaję sobie sprawę, że relacja człowieka z człowiekiem może też zatruwać, ale nazwałam audycję trudne związki. Proszę wobec tego obronić ten tytuł, panie Dariuszu i pani Celino.
No spróbuję. Znaczy obronić tytuł.
Tytuł toksyczny.
Toksyczny. Tak. Toksyczny, czyli trujące. Generalnie jest tak, że każdy z nas idzie przez życie. Ja już mówię, kiedy jest człowiekiem dorosłym. Nie mówię o tym, kiedy się kształtujemy, kiedy jesteśmy dziećmi, bo wtedy się uczymy żyć w taki lub inny sposób. Przy czym to, jakim człowiekiem dorosłym staniemy się, zależy od kilku spraw. Pierwsza rzecz to jest to, co ja użyję tutaj takiego pojęcia, co co dostajemy na loterii genetycznej.
Tak.
Czyli tak, każdy z nas się rodzi z pewnym wyposażeniem fizycznym, prawda? Z pewnymi zdolnościami. Ot na przykład na swoim własnym przykładzie. Mam niezły słuch muzyczny, ale mam liche poczucie rytmu, prawda? I to są cechy takie nowrodzone. Z tym się urodzę i niewiele z tym mogę zrobić. Refleks do tego mam emerytowanego szachisty i takim człowiekiem się urodziłem, takim człowiekiem umrę, bo to są te cechy, których nie... Znaczy możemy próbować doskonalić.
Niezależnie od pana, tylko, przyszedł
ale
pan
tylko
z tym, tak.
Przyszedłem z tym na świat, to właśnie dostałem na loterii genetycznej. Później było ileś tam lat kształtowania mnie. Początkowo w rodzinie, później w przedszkolu, później w szkole, jednej, drugiej, trzeciej. Potem nauczyłem się czytać, więc kształtowała mnie jeszcze literatura, a ja byłem dzieckiem bardzo czytającym, więc ta literatura pewnie ogromny wpływ na mnie miała. No i stałem się człowiekiem dorosłym, który w jakimś tam sposób idzie przez świat i kontaktuje się z innymi ludźmi. No i każdy z nas jest takim człowiekiem. I pani, i Celina, i ojciec, który tam siedzi za szybą, wie gdzie siedzi, bo pamiętam to miejsce, też jest pewnym człowiekiem. A w ogóle pozdrawiam realizatora.
Tak, ojciec również kiwa, więc...
Więc każdy z nas idzie przez życie z takim wyposażeniem, które no przez te pierwsze 20 parę, czy nawet i 30 lat życia zrobił. I część z nas idzie z tym takim, powiedzmy, życzliwym nastawieniem do ludzi. Część z nas to nastawienie do ludzi niekoniecznie życzliwe ma. Mało tego, na to, w jaki sposób jesteśmy nastawieni do ludzi, to nie jest tylko kwestia życzliwości, ale też kwestia naszego oglądu świata. Część z nas, ja tutaj podzielę to na takie trzy grupy nas, ludzi. Więc pierwsza grupa ludzi to idzie przez świat z lękiem. Czyli, że boimy się, że ten świat, czy ci ludzie zrobią, mogą zrobić, nawet nie zrobią, ale mogą zrobić nam krzywdę.
Tak.
Druga grupa, taka ogromna grupa ludzi, to jest taka, która najpierw działa, a potem myśli.
Czyli spontaniczni ludzie.
Spontaniczni, albo bardzo emocjonalni,
tak.
Albo bardzo impulsywni. I trzecia grupa ludzi, która patrzy na ten świat z taką podejrzliwością, że świat chce nas skrzywdzić. Czyli taki typ podejrzliwy. I to, powiedzmy, oczywiście to jest tak, że...
Ale proszę, panie Dariuszu, ale proszę jeszcze wymienić jedną grupę, która jest otwarta na świat, na ludzi i tak dalej, bo przecież...
Ale oczywiście, że tak.
No właśnie.
Ja mówię tutaj o ludziach, o których możemy później powiedzieć,
że... Że mają problemy.
Że mają problemy,
tak.
Że mają problemy, ale sprawiają problemy innym ludziom.
Tak,
to
tak,
jest
właśnie ważne. O to chodzi, tak.
Tak, bo to, że oni mają problemy, to niech sobie pójdą do psychologa i te problemy załatwią, prawda? To jest najprostsze powiedzenie i można z tym sporo rzeczy zrobić. Natomiast oni przede wszystkim sprawiają problemy swojemu otoczeniu, czy swoim bliskim.
Bardzo się cieszę, że pan to powiedział, wymienił te trzy grupy, dlatego, że chciałam pana zapytać, patrzę na moją kartkę, jakie cechy w człowieku powodują, że te nasze relacje mogą być trudne? I pan już tu powiedział właściwie, prawda?
No tak, że na przykład jeśli żyjemy, idziemy przez życie, kierując się podejrzliwością, załóżmy, no to wtedy będziemy myśleli, że ten świat chce nam zrobić krzywdę. Świat, czyli ludzie, znajomi, że chcą nas oszukać. To jest, wtedy jesteśmy, że tak powiem, podszyci taką nieufnością, że trudno nam zaufać najbliższym, że ci ludzie, z którymi się spotykamy, to chcą nas oszukać, chcą nas okraść, chcą nas wykorzystać w taki, a nie inny sposób. I to tak naprawdę ustawia nasze kontakty z innymi ludźmi, prawda?
Panie Daniuszu, nie chcę tutaj panu wchodzić właściwie w środek pana wypowiedzi, no ale już jest 22 minuty po 13 i musimy zmierzać ku jakiejś definicji. Toksyczny to znaczy jaki?
To znaczy taki, który utrudnia życie innym ludziom wokół siebie. Bez względu na motywy. Czy dlatego, że chce to zrobić, żeby innym było gorzej, czy dlatego, że chce to zrobić, żeby jemu było lepiej, czy dlatego, że robi to ze strachu, czy dlatego, że nie panuje nad własnymi emocjami, ale generalnie utrudnia i to mocno utrudnia życie ludziom w jego otoczeniu.
Tak? Ale myślę sobie, panie Dariuszu, że jeżeli myślimy, i pani Celino, jeżeli myślimy o relacjach, bo tu cały czas myślimy o relacjach człowiek-człowiek, prawda? Mhm. To przecież trudno wyznaczyć taką granicę, że i taką bardzo ostrą, że już poza czymś to już ten związek czy ta relacja jest na pewno chora. To jest bardzo różnie pewnie.
Znaczy, ja myślę, że to jest indywidualne dosyć, tak, jak my to postrzegamy. Poza tym ja też wydaje mi się, że to zależy, jak duży kredyt zaufania damy tej drugiej stronie. No to jakby jest tak indywidualne i jest tak dużo składowych, że no każdy musi sobie to rozważyć chyba, tak mi się wydaje.
Ale od strony, pani Celino i panie Dariuszu, od strony, właśnie tak mówię do państwa, zwracając się po imieniu, troszeczkę mam taki dyskomfort, ale jak to mówić, panie psychologu, to tak nie bardzo. Mogę dalej tak mówić?
Dobrze.
Więc drodzy państwo, od strony człowieka, który jest w takim związku, co on może odczuwać? Bo chodzi mi o to, żeby radiosłuchacze, którzy i my wszyscy, którzy jesteśmy w jakichś relacjach, żebyśmy umieli jakoś tak zdefiniować może swoje odniesienia, swój wpływ na innych ludzi albo swoje odczucia w kontakcie, które mamy w kontakcie z drugim człowiekiem. Co możemy odczuwać w takim związku trudnym?
To może ja spróbuję.
Proszę bardzo,
ja nawet spróbuję ustalić bardzo ostrą granicę. Kiedy związek jest, kiedy relacja jest toksyczna, czy trująca, czy trudna do zniesienia. O, a może najprościej. Trudna do zniesienia. Więc relacja staje się toksyczna wtedy, kiedy jest trudna do zniesienia. Przy czym na to, że ona jest trudna do zniesienia, mają wpływ dwie sprawy. Czyli pierwsza, nasilenie tejże toksyczności i drugie, odporność odbiorcy tej relacji.
Właśnie,
to jest chyba najważniejsze.
Tak,
jeśli jestem odporny, to ktoś może być bardzo toksyczny, ja mu powiem, spadaj. Idź sobie tam, gdzieś.
No
prawda?
Właśnie.
Natomiast jeśli jestem wrażliwy, to nawet stosunkowo niewielkie nasilenie tejże toksyczności
może mnie ranić. Tak,
może spowodować to. Mm-hmm. Przy czym ranić to jest jedno słowo. Natomiast znów taką ostrą granicę, którą ja tutaj stawiam, to jest tą granicą jest to, kiedy moje mechanizmy obronne, no bo ja się bronię oczywiście przed tym, jeśli ktoś mnie w jakiś sposób atakuje, stają się nieskuteczne, kiedy nie daję sobie rady. Kiedy tak naprawdę z tego powodu staje się chory w jakiś sposób, tak, prawda? Czyli kiedy nasilenie tego trucia z zewnątrz przekracza moje możliwości. I wtedy tak naprawdę mówimy o kryzysie, mówimy o niedawaniu sobie rady, mówimy o depresji, mówimy o różnego rodzaju reakcjach, czy to fizycznych, bo boli mnie wtedy głowa, serce, brzuch i wszystko inne, prawda? Czy też o reakcjach psychicznych, tracę pamięć, przestaję trzeźwo myśleć. Tu jest ta granica, tak. I to jest taka bardzo ostra, wyraźna granica.
Panie Dariuszu, chciałbym zapytać, dziękuję za to, co do tej pory, chciałbym zapytać panią Celinę o te emocje. Na kobiety jednak w emocjach są dobre, powiedziałabym. Co możemy odczuwać? Myślę, że pierwsza sprawa to poczucie takiego zniewolenia. Prawda?
Znaczy mi się wydaje, że to tak jest troszeczkę stereotypowo. Mówimy, że kobiety są bardziej emocjonalne.
Tak, oczywiście. Wie
no
pani,
wiadomo,
że ja tutaj...
że może jakby też trochę dzięki temu stereotypowi jest łatwiej kobietom okazać emocje, prawda? No mamy mężczyznom pewnie jest to trudniej. Natomiast emocje mamy wszyscy. To nie jest tak, że...
Pani Celino, zdaje sobie pani sprawę, że ja używam pewnych tutaj takich stereotypów
po to,
żeby jakoś tak tą rozmowę podgrzewać.
Tak, no wiadomo, no ale generalnie no jakby emocje mamy wszyscy, jedni, no to trochę wynika z temperamentu, tak, jedni mają...
Tak, ale jakie emocje, wróćmy do emocji w związku trudnym, co możemy odczuwać?
No, możemy całą paletę, możemy złość, może frustrację, nie wiem, no bezsilność, bezradność.
O właśnie, tak.
No możemy mieć wiele, znaczy taką niezgodę jakąś, no ale to jakby... też zależy właśnie od tego, jakie te osoby się znajdą. Ja myślę w tym związku. Mi się wydaje też, że dobrze jest mieć taką pewną podstawową wiedzę, bo to nam też pokazuje, że czasami to ten nasz partner, partnerka to nie jest złośliwy czy jakiś wredny, tylko no po prostu
on tak
coś,
jest.
Coś tam jest więcej, tak? Tak? Dlaczego się zachowuje tak bądź tak? No, czasami to, znaczy jakby ja to jestem taka trochę daleko od tych toksycznych, jakby mówię o nietoksyczności, bo to jest modne, natomiast wydaje mi się, że często jest tak, wynika, że nie rozumiemy po prostu tej drugiej strony. I
zaczyna często nam się wydaje, czemu on się tak zachowuje? Przecież ja jestem taka dobra,
tak,
i tak
że
dalej.
Czy widzimy swoją część, że no my tutaj no super, ale nie widzimy tej drugiej strony tego związku. Także no to jest bardzo złożone, jakby no jestem zawsze daleka od tego, że łatwo jest określić, że coś jest toksyczne.
No drodzy Państwo, bardzo złożone, 13:29, tak już w zasadzie powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, a my jesteśmy w polu.
Jesteśmy.
Tak.
Przecież tylko tam wystarczy przełączyć guziczek i już oddajemy głos radiosłuchaczom.
Panie Dariuszu, nie, ja jeszcze Państwa muszę dopytać. W jakich płaszczyznach, w jakich obszarach te związki? Oczywiście zadaję bardzo proste pytanie. Rodzina to wiadomo. Gdzie
wiadomo,
jeszcze te?
Tak.
Gdzie i rodzina, i to jest najbardziej bolesne, prawda?
No bo najtrudniej jakby tutaj, tak. Znaczy to jest trudno zmienić, prawda? Tak. No ale też jest praca. To też jest taki obszar, gdzie jest naprawdę, może narastać wiele nieporozumień. Związki sąsiedzkie. Ja na przykład wielokrotnie mam zgłoszenia osób, którzy nie radzą sobie z sąsiadami. No ja jakby pracuję z seniorami i rzadziej są to problemy rodzinne. Częściej są to właśnie problemy sąsiedzkie, problemy w klubie, jakiś spór. No tego typu rzeczy bardziej u mnie się zdarzają.
Tak. Czy w takim związku przyjaźni również może być niebezpieczeństwo toksyczności? Już pójdę za tym pojęciem.
Jak najbardziej tak. I to.
I czym może się objawiać przyjaźni?
Generalnie najczęściej wykorzystywanie jednej strony przez drugą. To jest tak, że od na przykład, nie wiem, spotykamy się, bo ty. I tutaj taki drobniutki przykład manipulacji, bo ty świetne ciasto pieczesz, więc ja do ciebie na to ciasto przyjdę. Raz, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, dwudziesty, a potem okazuje się, że właściwie to ja tym ciastem kogoś karmię od 20 lat, prawda? To jest w jakiś sposób wykorzystywanie tego człowieka, czy też na przykład od chociażby taka prosta sytuacja, jeżdżę do pracy samochodem, obok mnie mieszka koleżanka, mówi, słuchaj, ja będę z tobą jeździła. No i jeździ ostatnie 5 lat, przy czym nie, tutaj warto o tym wiedzieć, przewiezienie koleżanki, a koleżanka jest duża, waży blisko 100 kilo, więc przewiezienie koleżanki przez 100 kilometrów kosztuje 1 litr paliwa. O tyle samochód więcej pali. Przez 5 lat to się mogło uzbierać, nie? I to jest tak, na przykład właśnie w znajomości.
Ojej, róbmy sobie rachunek sumienia teraz.
Ale to jest właśnie wykorzystywanie człowieka, wykorzystywanie jego dobroci, jego dobrej woli, prawda? Przy czym oczywiście ta moja koleżanka przykładowa, bo że nie wożę nikogo, moja koleżanka może nie wiedzieć nawet, że dodatkowy pasażer w samochodzie to zwiększa zużycie paliwa. Ale gdyby trzeba było tą koleżankę, nie wiem, przewieźć taczkami, no to wtedy byśmy poczuli to zmęczenie, że jednak energia w to idzie, prawda? Tak naprawdę.
Dobrze, drodzy Państwo, to powiedzmy teraz, i chyba jakiś obraz już mamy. Powiedzmy, jak sobie z tym radzić. Już pan Dariusz powiedział, że trzeba samemu wzmacniać się.
No trzeba się samemu wzmacniać, tak. Żeby wiedzieć, kiedy postawić granicę. Znaczy jakby, no myślę, że trzeba też patrzeć, czy ta relacja, już obojętnie w jakim to jest obszarze, czy ona jest, no jakby daje nam też jakąś satysfakcję, bo czasami jest tak, że często u mnie się tak zdarza, że ktoś mówi mi o tym, że na przykład no właśnie wspiera kogoś tam w jakiś sposób, ale nie czuję żadnej takiej wdzięczności ani od tej drugiej osoby.
Odzewu
nic nie
po
zostaje,
prostu
prawda?
Jakiś, tak.
Więc jakby jak czujemy, że nic nie dostajemy, bo no to wtedy myślę, że no jakby tutaj jest ta dysproporcja, musimy czuć tą dysproporcję. No bo jeśli, wracając jeszcze do tego, co pan Dariusz mówił, że ktoś tam piecze super ciasto, jeśli ten ktoś uwielbia piec to ciasto i nie jest to dla niego jakimś kosztem i no jakby dla niego jest satysfakcja, że komuś smakuje, to to może nie być szkodliwe, prawda?
No ale to jeżeli to trwa zawsze...
No. No ale jeśli się na to godzimy i to jest okej, okay, ale jeśli już czujemy, że no, że jednak ta koleżanka czy kolega no nadużywa, no to wtedy bym powiedziała, że jest to już problem, znaczy, że zaczyna się problem, prawda? No ale czasami to wystarczy po prostu powiedzieć, że słuchaj, Marysiu czy Krysiu, może przynieść składniki na to ciasto, no tutaj jakby o tym cieście mówimy, ale to może dotyczyć wielu rzeczy.
A na przykład Basiu, wreszcie ty coś upiecz.
Właśnie Basiu, może, no ale to, może Basia
bo to do mnie
nie
jest
umie
takie
na przykład,
tu
no, ale może robi świetne bombki na choinkę i może z naszymi wnukami zrobić warsztaty. No jakby ja to patrzę zawsze tak, że każdy ma jakieś możliwości i może coś i dać temu drugiemu człowiekowi. No mi się wydaje, że to jakby kryterium jest to, że czujemy się wykorzystywani.
Tak.
Jak się czujemy, no to
ale,
znaczy, że ta relacja...
Drodzy Państwo, z tego, co Państwo mówią, to można wysnuć wniosek, że w tych relacjach między nami też trzeba... relacje nie powinny być całkowicie spontaniczne, że trzeba wprowadzać też element, nie wiem, racjonalności, prawda, wiedzy
tak,
i tak
pewno,
dalej. Nie może
ciężko,
to być, mówiąc najogólniej, serce tylko, tak?
Znaczy serce na pewno tak, natomiast myślę, że tam jakbyśmy się nie odżegnywali od jakiegoś rozsądku, no to dobrze troszeczkę rozsądku wprowadzić, troszeczkę takiego myślenia, że no dobrze, żeby ta nasza relacja była jakaś proporcjonalna i to nie musi być jakaś taka prosta wymiana, że ty robisz to, a ja robię to. Mogą być zupełnie inne obszary. No nie wiem, no jakby tutaj...
Potrzeba twórczego spojrzenia na relacje. Takie,
jeszcze
tak.
Dołożę do tego jedno słowo. Myślę, że i pani Celina, i ja jesteśmy tutaj przykładami ludzi, no właśnie, czy dających się wykorzystywać. Założyliśmy instytucję, która pomaga innym. Często jest tak, zwłaszcza kiedy jesteśmy w sytuacjach na przykład pomiędzy projektami, że pracujemy, od chociażby nawet to, wie pani, obok leży telefon fundacyjny, ponieważ w tej chwili jesteśmy bez projektu, więc ten telefon jest u mnie w domu, ja go odbieram, pomagam ludziom w swoim własnym, prywatnym czasie i ja się na to godzę. Mało tego, ja nie to, że nie oczekuję żadnej wdzięczności. Ja nawet wiem, że tej żadnej wdzięczności tutaj nie będzie, poza tym, że ktoś mi powie, no dziękuję panu za udzieloną radę, prawda? Więc może być tak, że mówimy o czymś takim, żeby relacje między ludźmi były przede wszystkim takie, jak ja chcę. Przy czym ja mogę sobie powiedzieć, tak, w tym zakresie i takim ludziom ja będę się dawał wykorzystywać, albo inaczej, ja chcę dla nich, bo to będzie lepiej powiedziane, ja chcę dla nich coś zrobić, bo nie wiem, czy ja dzięki temu zyskam lepszy obraz samego siebie w swoich oczach, czy dzięki temu będę pracował na zbawienie, bo tak też może być, prawda? Ale to jest moja własna decyzja i jeśli ja tego chcę, to ja ustalam miejsce, w którym stawiam granice. Natomiast jeśli widzę, że ktoś chce mnie ewidentnie wykorzystać, to moją dobrą wolę, no to wtedy to, czego powinienem się nauczyć, powinienem nauczyć się ostro stawiać granice. Słuchaj, stawiam granicę i dalej niż na tą granicę nie pójdę. Ale to ja decyduję, gdzie ta granica jest.
Proszę Państwa, tak słuchając tego, co Państwo mówią, pomyślałam, że trzeba też zwrócić uwagę na taki aspekt, a mianowicie, że ta osoba, która działa, która jest przyczyną trudnego związku, ona przecież myślę, że rzadko kiedy działa po to, żeby nas zniewolić, niszczyć i tak dalej. Ona ma też obraz nas jakiś, chce dobrze dla nas. Często.
Oczywiście,
chce dobrze.
Tak,
I jak gdyby przesadza.
Ale wie pani, gdzie są dobre chęci,
tak?
Nie?
Tak, słucham.
Gdzie są dobre chęci, co jest z nimi wydrukowane.
Tak, ale weźmy taki przykład. Ktoś uważa, że jego w rodzinie, nie wiem, brat, siostra jest mało zaradny i mu dyktuje, prawda? Powinieneś
właśnie,
zrobić. I ja mówię o takich zwyczajnych sytuacjach, które najczęściej pewnie się zdarzają.
Ja myślę, że często chcemy dobrze, ale różnie no to może wyjść. Jakby zawsze, no, żeby to naprawdę miało dobry skutek, dobrze by było, żebyśmy no jakby rozumieli, co ta druga osoba
zapytać,
uważa za dobre dla siebie. Prawda?
Zauważyć tę drugą osobę, tak?
Tak, musimy zauważyć tę drugą osobę i zobaczyć tak naprawdę, bo no nie zawsze dobre jest to, co nam się wydaje dobre.
O,
no
właśnie.
Niestety, znaczy są pewne wartości uniwersalne, ale no postrzeganie tego jednak jest indywidualne w wielu przypadkach i w takich nawet codziennych rzeczach. No nie wiem, ktoś lubi jakieś jedzenie, a ta druga osoba tego nie lubi, no i nie uszczęśliwimy jej na siłę, prawda?
Tak, no ale musisz to zjeść, bo to jest zdrowe.
Bo to jest zdrowe.
Od dzieciństwa robimy taki błąd.
Ale jest zdrowe i będziesz dzięki temu zdrowa i silna, odporna. Także no niestety musimy tym swoją dobrocią też nie jakby nie na siłę.
Nie przesadzać. Tak, troszeczkę mówimy. Tu troszeczkę mówimy tak ze śmiechem troszkę, używamy też takich pojęć dość takich zwykłych, potocznych, ale problem jest bardzo poważny.
Bardzo poważny, oczywiście, że tak. I to wiele ludzkich dramatów jest za tym tak naprawdę.
Właśnie.
Ale też czasami są to po prostu naprawdę takie no, drobne rzeczy, które też nam potrafią utrudnić życie i zepsuć dzień, czy zepsuć tydzień, czy zepsuć relacje z sąsiadem, przyjaciółką, nie wiem.
I przede wszystkim obraz samych siebie może być bardzo zaburzony, prawda?
Tak.
Możemy mieć poczucie, no, poczucie mniejszej wartości, mówiąc najogólniej, prawda?
Oczywiście, no jakby też często jest tak, że my osobowościowo na przykład, jak mamy tendencję, żeby sobie przypisywać winę, brać winę na siebie, no to wtedy jakby nie szukamy już tego rozwiązania, tylko przyjmujemy, że to my źle coś robimy, a jakby nie tak, szukamy rozwiązań, tak?
Państwo powiedzieli o tym, żeby trzeba się wzmacniać, stawiać granice, starać się rozumieć tę osobę, która na nas działa destrukcyjnie, ale nie zawsze tak można. Czy też są jakieś no, możliwości, i tu przechodzę do tego pytania, które miało być na końcu, gdzie można się zwracać po pomoc? Rozumiem, że do takiej instytucji, jak do takiej fundacji jak wasza, ale gdzie jeszcze?
Tak, no jest cała grupa organizacji, która realizuje programy z Funduszu Sprawiedliwości i to też można by się zwracać, jeśli zaistniało tam pokrzywdzenie przestępstwem, czyli to już...
Jak to szukać, jakby, no, pani Celino? Gdzie szukać informacji?
W kodeksie karnym, prawda? Co jeszcze? Telefon życzliwości, tutaj nasz łódzki, ale obsługujemy całą Polskę, czyli może ja bym podała ten numer,
tak,
prawda?
Tak, bardzo proszę.
Telefon życzliwości jest skierowany do osób po 60 roku życia. Tam pracują wolontariusze seniorzy i oni no, w wielu aspektach są w stanie pomóc. To jest 42 638 5032.
Dobrze.
Ja dodam jeszcze telefon, to co pani Celina mówiła tutaj wcześniej o Funduszu Sprawiedliwości, bo oczywiście można szukać na stronach internetowych,
no
ale
właśnie.
Nie każdy wie, jak szukać, ale jeśli już to wbija się w Google Fundusz Sprawiedliwości i wyskakuje, tam jest potrzebujesz pomocy, znajdź ośrodek pomocy, ale oprócz tego jest infolinia telefoniczna i tą infolinię podam teraz, żebyście państwo
prosimy
wiedzieli,
bardzo.
Gdzie można zadzwonić i dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy ośrodek czy punkt pomocy. 222 309 900.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Powtórzę jeszcze raz, bo to nie zawsze się zdąży za
222 309 900.
O tak.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dzisiaj może tak sobie myślę, może zbyt swobodnie, ale rozmawiamy o tym, jakie mamy problemy w relacjach z drugim człowiekiem. Moi goście nazwali ten dzisiejszy temat toksyczne związki, a trudne związki, ale to pewnie o to samo chodzi. Naszymi gośćmi są pani Celina Maciejewska i pan Dariusz Sobieski, założyciele fundacji i pracownicy Fundacji Interwencji Kryzysowej Subwenio z Łodzi. Państwo zostaną oczywiście z nami, bo teraz oddamy głos radiosłuchaczom. Dziękuję za to, co do tej pory i prosimy bardzo naszych radiosłuchaczy, jeżeli państwo zechcą, mogą państwo łączyć się z nami, telefonować 56 655 23 55, Polska Północna Południowa, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 i dwa numery telefonu dla zagranicy 48 56, to numer kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy, a jeżeli ojciec. Tak, słuchamy. Halo? Halo? Halo, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
To jest Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja, jest audycja dla chorych. Słuchamy panią.
Czy ja rozmawiam z panią Basią?
Tak, przy telefonie panią witamy.
Słucham?
Bardzo proszę, bo czas nam ucieka, proszę pani. Jest pani na antenie.
Ale tam jest ktoś na linii.
Nie, bo pani ma włączone radio oczywiście.
Nie, proszę pani, ja mam telefon w garści, nie mam radio. Aha,
no to
radio.
Ja nie wiem, słyszę jakiś
aha,
głos.
Aha, przepraszam, ja... Halo, pani Basiu?
Tak, słucham.
Pani Basieńko, ja mam taką, taką odpowiedź na ten program. Ja często chciałam właśnie z panią nawet napisać wszystko. Ja pani powiem. Ludzie są różni. Ja jestem osobą pierwszej grupy inwalidzkiej. Mam 3 ciężkie nieuleczalne choroby. Jestem osobą niepełnosprawną. I pani sobie wyobraża. Przyjmują, ja mam opiekę, opiekunki. Przyjmują tak z kopyta, one nazywają się, z ulicy, rzębanią. Wulgarne, ordynarne. Ja przez jedną opiekunkę 8 kilo straciłam. Doznałam ciężkiej choroby cukrzycy drugiego stopnia. Silną depresję, nerwice. To pogotowie tu było 2 razy w tygodniu. Oni zrobili szum, przyleciała do mnie pani doktor, nie znam jej w ogóle, przyszła zobaczyć mi oświadczyła, co mam za chorobę z nerwów, co pani ma opiekę w ogóle mam. Jak mi dali. Mówi, proszę panią, a jaką pani ma opiekę? Ja mówię, taką jak mi dali. Proszę panią, ja nie potrafię skarżyć.
Proszę pani, halo? Halo, tak. Oddamy głos naszym gościom, żeby poradzili
nie,
pani
ja
na tę sytuację.
Proszę posłuchać.
Ale już wiemy, jaka jest sytuacja.
Nie, proszę poczekać. I ta została zwolniona, a miała wypowiedzenie sobie dać sama od siebie. Proszę panią, jak ona poszła, przyszła pani dyrektor Mopsy z koordynatorką, z tą wjechały na mnie, że ja jestem winna, bo jestem, jak to powiedzieć, trudna. Proszę panią kochana, pani Basiu, ona mi mówi do mnie tak, a ja mam do pani pytanie, a pani by chciała eutanazję? Proszę panią, ja nie sekundę, mówię proszę w tej chwili opuścić mieszkanie. Ja to mówiłam i do pana burmistrza, nie się wszędzie mówiłam.
Proszę pani, halo? Tak. Już chyba teraz wypowiedziany został problem bardzo trudny, bardzo trudny. Pozwólmy osobom, które w takich sytuacjach umieją coś poradzić, dobrze? Pozwólmy,
tak,
żeby zabrały głos. Słuchamy, panie Dariuszu,
ja
pani Celina.
Tak?
Proszę.
Wie pani, co ja bym mogła tutaj poradzić? Złożenie skargi do wojewody.
Właśnie.
Miałam ostatnio taką dokładnie sytuację, jak pani mówi, tylko sytuacja była jeszcze troszkę bardziej skomplikowana, bo przyszła do mnie mama syna, który ma 60 kilka lat, czyli mama miała prawie 90 i też okropna po prostu te usługi opiekuńcze kompletnie... No nie pomagali absolutnie. No i złożyliśmy skargę do wojewody, bo pani to mówi, że do burmistrza składała. No burmistrz nadzoruje, tak? Ale jeśli nie, ten bezpośredni nadzorujący nie, jakby nie podjął żadnych działań, czy no jakby nie
a wręcz oskarżył panią.
A wręcz oskarżył,
tak.
To jakiś atak był na panią.
Właśnie.
No to mi się wydaje, że trzeba naprawdę
szukać jeszcze
napisać
innej
skargę
instancji.
Do wojewody.
Tak.
Każdy, nawet jeśli pani sama nie jest w stanie takiej skargi skonstruować, mamy nieodpłatną pomoc prawną w całej Polsce i taki prawnik mógłby podyktować taką skargę i wtedy wojewoda może skontrolować ten miejski czy gminny ośrodek.
Pani Celino, czy ten numer, który podali państwo 222, to byłby właściwy?
Znaczy tutaj wydaje mi się, że on nie będzie właściwy, bo jakby no nie wiem, czy tutaj byśmy mieli kwalifikację przestępstwa.
Ale
no, bo
gdzie
to raczej...
można panią skierować? Bo...
Mogą tam skierować. Ja bym sobie po prostu, oni mogliby nawet podać do danej gminy, bo nie wiem, z jakiej gminy pani dzwoni. W każdej gminie jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast rejestracja jest przez telefon gminny.
Rozumiem.
Miejski bądź gminny. Czyli w nieodpłatnej, jakby pani zadzwoniła, to oni podadzą najbliższy ośrodek i oni by już pani tam w internecie
tak.
sprawdzili właściwy numer do nieodpłatnej pomocy prawnej. To warto zapamiętać.
A poza tym jeszcze już panie Dariuszu oddaję panu głos, ale też chciałabym prosić panią, albo może ojciec Witold odpisze numer telefonu, który nie wiem, czy jeszcze jest możliwe, żeby pani się ze mną skontaktowała, to byśmy mogli może jeszcze pokierować panią
nawet
bardziej.
W internecie można
bardziej,
by od razu
ale być może pani Celino, być może pani nie ma internetu, to nam się tak
wydaje.
Ja wiem,
ale mówię, jakby pani zostawiła telefon, to mógł.
No,
można by było nam sprawdzić. Tak. Ale też na pewno z nieodpłatnej ten numer ten 22, ta infolinia, tak. Oni by panią pokierowali, mogliby też sprawdzić w internecie, bo wszystkie ośrodki mają dostęp do internetu.
To ja jeszcze, panie Dariuszu, już panu oddaję głos, ale podam jeszcze raz ten numer do pani naszej radiosłuchaczki. 222-309-900. Panie Dariuszu?
To znaczy ja tutaj tylko taki króciutki komentarz, że być może to, co się stało, ten człowiek, który do pani przyszedł, ci opiekunowie, właśnie należeli do tej grupy ludzi, o których
mówiliśmy, toksycznych
właśnie.
Ale to, znaczy dla mnie to w ogóle oburzające, no
oczywiście.
Jak w ogóle dyrektor ośrodka, no znaczy jakby aż wręcz, no nie
aż
wiem.
Aż niemożliwe, woda, do, że, myślę, że takie zareaguje. Słowo padło, tak.
Oburzające. No jak w ogóle można osobę, która potrzebuje tej pomocy, zamiast ją wspierać, to ją jakby tutaj osaczamy i no nie, to jest
żeby zakończyć już, bo czeka następny telefon, ja zachęcam panią do kontaktu jeszcze ze mną, może po audycji, do szukania jakiegoś kontaktu jeszcze, do zatelefonowania pod ten numer, albo tutaj do radia, po audycji. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Eugeniusz, kochana Panie Basiu, ja mam troszeczkę inne takie problemy. Chciałbym powiedzieć, że są darmowe leki od 75 roku życia, a specjaliści, nie wiem, czy złośliwie, czy niechętnie, nie chcą tych leków darmowych nam wypisywać. Ja oczywiście mam już 77 lat i wspomniałem pani doktor, że mam już swoje lata. Poszłem do apteki i musiałem zapłacić prawie 100 zł za lekarstwa, które były darmowe.
Proszę pana, rozumiemy problem, ale to...
Ale to jest problem, panie Basiu, to jest problem w całej Polsce
tak,
na
ja
pewno.
Rozumiem, tylko że ja
to
nic
nie jest
na
problem,
to...
Tylko...
Ja nic
ja
na to nie poradzę.
Nie mogę nigdzie zadzwonić, nie mogę nigdzie się poskarżyć. Jak już się gdzieś chciałem poskarżyć, to powiedzieli, proszę dane, proszę przyjść osobiście, proszę tam jedną. I nie mogę się nigdzie dobić, a jednak na antenie ludzie słuchają.
No ale cóż panu ludzie pomogą? Panie Eugeniuszu, oddamy głos panu Dariuszowi i pani Selinie. Gdzie może pan złożyć taką skargę?
Ja bym mogła tutaj powiedzieć.
Ja już dzwoniłem w sprawie tego, to chcieli, żebym dane podawał do Naczelnej Izby Lekarskiej.
No ale... Panie Eugeniuszu, no ale jak się gdzieś dzwoni...
Jak ja chodzę do 3-4 specjalistów, to ja nie mogę pisać na wszystkich, bo...
Panie Eugeniuszu, pozwólmy, żeby nasi goście odpowiedzieli.
Tak. Znaczy, panie Eugeniuszu, czy ja bym mogła panu odpowiedzieć? Jest taka instytucja jak Rzecznik Praw Pacjenta. I w takiej sytuacji, czy nienależytej wykonania usługi, czy jakby w pana przypadku, no jakby pominięcia pana praw, można zgłaszać, bardzo szybko ta instytucja reaguje. Ja nie mam w tej chwili przed oczami numeru telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta, ale wystarczy zadzwonić na infolinię NFZ-u, i oni po prostu przekierują do rzecznika i taką skargę może pan złożyć, no bo jeśli pan spełnia te warunki,
albo
powinien pan otrzymać
nawet
ten lek, prawda? Nieodpłatny. Natomiast no tylko ta instytucja, bo jeśli chodzi o izbę lekarską, to już na same działania lekarzy, no tutaj powiedzmy proceduralna bardziej jest skarga. Ja bym uważała, że do Rzecznika Praw Pacjenta. Natomiast no dane, jeśli pan będzie chciał oficjalnie złożyć, trzeba będzie podać.
No tak, no przecież wiadomo, piszemy jakieś wnioski, podania, zawsze podajemy dane.
Tak, tak. No
tak,
jeśli oni tam
ja
uznają,
bym się tego
że
nie obawiała tak
takie
mocno.
Wstępne właśnie informacje może pan udzielić, nawet tam nie będą dopytywać o dane, ale jeśli będzie pan chciał już oficjalnie złożyć skargę, no to trzeba będzie podać dane osobowe.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy
dziękuję
następny
bardzo.
Telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janina z Mazowsza.
Witamy pani.
Chciałem powiedzieć, że ze staruszkami robione są tylko złe rzeczy. Z opieki społecznej jest wyznaczona osoba, która jest absolutnie nieodpowiednia dla załatwiania spraw. Ja taką osobę wzięłam do rozmowy, gdy miałam sprawę do prokuratora w sprawie swojej ciężkiej sytuacji. I potem pytam się na zakończenie tej osoby, no jak pani widzi to wrażenie? Bo mówię, wie pani, że ja nie miałam zdrowia pani tłumaczyć krzywdy, jaką mam. Więc jak ja przekazywałam to prokuratorowi, to pani była obecna i słyszała. A ona mówi tak, no słyszałam, że pani naciskała prokuratora. To jest taka inteligencja. I ta osoba kieruje osoby, staruszki, przemocą do domów opieki społecznej, które są nieprzygotowane do opieki nad osobami starszymi. Są same krzywdy robione w domach opieki społecznej. I to znów trafiło na mnie. Ja bardzo kocham ludzi wszystkich, ale rodzaj, charakter pracy powinien być zmieniony na korzyść celu, dla którego dana osoba pracuje w domu opieki.
Tak, oczywiście. Proszę pani, czy pani ma, czy pani chciałaby...
I teraz jest, jeszcze grozi mi coś takiego jak ubezwłasnowolnienie.
Proszę pani, halo?
Gdzie mam się zgłosić?
No właśnie, chciałabym... no właśnie. Pani Celino, panie Dariuszu.
Znaczy tak, no może tutaj jakby nie wiemy, na jakim etapie ta sprawa jest, no bo o ubezwłasnowolnieniu decyduje sąd, czyli to nie jest tak, że ktoś, kierownik domu pomocy czy dyrektor może zdecydować o ubezwłasnowolnieniu. Oni muszą dostarczyć dokumentację, no ale pani też ma swoją dokumentację, ma pani prawo do pełnomocnika z urzędu. Jeśli o takiego wystąpi pani, no to sąd przyznaje. I tutaj nie jest pani no, bezradna, że tak powiem.
Ale pani Celino, z tego co pani powiedziała, to każdy kontakt dla pani był zagrażający. I to pani generalizowała tak bardzo mocno, że w domach pomocy tylko się krzywdzi ludzi, co ja, muszę tak zdecydowanie zaprotestować. Nie można tak mówić. Nie można.
Znaczy, no właśnie, no to jakby jest, myślę, że takie sytuacje też
pani
się zdarzają.
Pani ma złe doświadczenie.
Ale pani akurat ma za doświadczenia. No natomiast też nie może pani myśleć, że pani jest bez, jakby bez wsparcia, no bo
oczywiście,
jeśli faktycznie tam pani widzi obszar też przestępstwa, no bo może, no skoro to
było. Ale do kogo pani mogłaby zadzwonić, pani Celino?
To mogłaby pani zadzwonić też na infolinię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i wtedy oni
do
to
was
jakby przekierują do ośrodku.
Nie, do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwa Ogólnopolska, tak. I tych ośrodków jest naprawdę w tej chwili chyba...
W Warszawie no, już chyba jest.
W Warszawie już chyba działa, panie, teraz od tego roku
tak,
nowy ośrodek.
Już, ponieważ czas nam ucieka, ja bym konkrety, same konkrety. Czy
czyli
ten
ja
numer 222...
Na pani miejscu na infolinię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i oni wtedy pani skarżą, jakie
Celino,
działania można podjąć.
Halo?
Tak, tak,
czy
jestem.
Chodzi o ten numer 222-309.
Tak, tak,
to właśnie chcę to, przepraszam, chcę to wypowiedzieć, bo nakładają się nasze głosy
okay,
i pani
mówię,
słuchaczka
tak
nie słyszy, co... Droga pani, może pani zatelefonować pod numer 222-309-900. I tam powinna pani uzyskać jakąś informację chociażby. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. No, bardzo tragiczny telefon. Słuchamy Radio Maria, to już ostatni telefon, ojcze. Tak? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus. To jest tutaj Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Katarzyna z Małopolski.
Mamy proszę dwie pani minuty na rozmowę.
Tak, tak. Ja chciałam odpowiedzieć temu panu, który dzwonił w sprawie bezpłatnych leków, że musi płacić. Ja
tak
miałam taką samą sytuację. Więc specjalista nie może napisać leku bezpłatnego, tylko lekarz rodzinny. Ja miałam
pierwszego
taką
kontaktu,
samą,
tak.
Tak, pierwszego kontaktu.
Tak,
tak, tak. Ja byłam w aptece, mówię, proszę pani, no przecież ja mam od okulisty, ale może tylko lekarz pierwszego kontaktu, no rodzinny lekarz, prawda, ten przychodzi nasz.
Tak.
I także ja temu
bardzo
panu
pani dziękuję.
Pisać tam do jakiejś komisji, nie trzeba, po prostu tak,
tak
jest.
Tak, dziękuję pani bardzo
tak,
serdecznie.
Dziękuję
musimy,
również, tak z Bogiem. Z
musimy
Bogiem
kończyć. Ja jeszcze podam tutaj, ponieważ pani mówi, że lekarz rodzinny i tak dalej, ja znalazłam szybko w internecie telefon do Rzecznika Praw Pacjenta. Podam pani, panu, bo być może pan będzie chciał skorzystać, 22 532 82 50, to jest jeden numer i drugi 22 506 50 64. Drodzy państwo, no musimy kończyć nasze spotkanie w takim, powiedziałabym, troszkę rozedrganiu, bo proszę, państwo słyszeli, jak strasznie trudne sprawy ludzie, trudne sprawy ludzi dotykają, prawda?
Tak, i też tak, że ludzie naprawdę nie wiedzą,
jak się kierować,
bo to często są sprawy, znaczy wiele z nich jest naprawdę do załatwienia jednym telefonem, a niestety no nie ma tej informacji, tak? Szczególnie no tutaj mieliśmy rozmówców powiedzmy powyżej 60 roku życia, prawda? Nawet po 70 roku życia, więc no jest im trudniej znaleźć to w
internecie. Bezradność, osamotnienie i jeszcze zła wola czasami.
Tak, jeszcze zła wola tak. Instytucji tutaj, tak, tak. No to jest naprawdę... No trudny temat, ale no ja jakby na co dzień pracuję w tym obszarze, więc nie zaskakuje
czy
mnie.
My, pani Celino, spotkamy się na audycji też w podobnym charakterze, podobnym temacie 20 lutego, prawda?
Tak, tak.
Natomiast czy do państwa fundacji można też zadzwonić? Chociaż
tak, tak, jak najbardziej.
To
można,
proszę
ja
podać ten
telefon,
numer telefonu. Bo może,
tak,
państwo, jest... bo może państwo ukierunkują, bo tu na antenie
tak,
trudno.
Dokładnie,
czemu.
Dokładnie w wielu przypadkach no jakby
to bardzo proszę podać, bo musimy kończyć.
To ja podaję 514 025 546.
546. Dobrze. Ja również mogę ten numer podawać, gdyby ktoś
jak
telefonował po audycji, tak?
Jak najbardziej można, tak.
Pani Celino, bardzo pani serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, panie Dariuszu.
Tak, i to najczęściej, jak państwo wykrycicie ten numer 514, przynajmniej przez najbliższy miesiąc, najczęściej ja ten telefon odbiorę. No i jak będę mógł, to pomogę oczywiście.
No właśnie, może pan jakieś dodatkowe jeszcze informacje poda, które tutaj trudno. Państwo wypowiadają... Państwo zresztą słyszeli, moi goście, tak trudne sprawy, gdzie chciałoby się słuchać to
tak,
w jakimś spokoju, a audycja nie daje takiej możliwości, niestety.
Zgadza
to
się.
Bardzo, bardzo przepraszam państwa. Wszystkiego, co najlepsze życzę moim gościom. Dziękuję bardzo za gościnę, za państwa słowa. Oby programy już się jakoś uruchamiały.
Mamy taką nadzieję.
Tak.
Ale radzimy
pan Dariusz Sobieski i pani Celina Maciejewska, założyciele Fundacji Subvenio, Fundacji Interwencji Kryzysowej z Łodzi. Ojciec Witold z nami był. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościom. Oczywiście wszystkim państwu, którzy słuchali audycji, którzy włączyli się w audycję. Szczęść Boże, mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Za tydzień pewnie będziemy mówili o problemie osób chorych na trąd. Żegna się Barbara Momot.